Nie możemy siedzieć tam na widowni, bo w międzyczasie trzeba się tu przygotować i wypaść na scenę, żeby nie było dziur.
Za kogo się pani przebieracie?
To cyganka, a ja sprzątaczka.
Długie rękawice czerwone, fartuch.
Fartuch, wszystkiego nie zdradzę, wiadro z wodą, a to mogę pokazać.
Jabłko?
Jabłuszeczko. Tu trzeba posłuchać piosenki, bo ja opowiadam o mężach. Jak polegli dzięki mnie.
Dobry wieczór Państwu. Z ogromną radością witam w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej, która dzisiaj stała się kawiarnią. A wszystko po to, żeby przywołać klimat sprzed lat. Kawiarni Czarcia Łapa, która istnieje już tylko jako budynek, ale istnieje jako legenda i wspomnienie wśród nas. I w tej to właśnie kawiarni działał fantastyczny, znany, kultowy wręcz kabaret Czart. Otacza nas wystawa, bardzo pieczołowicie przygotowana przez kolegów.
Sam pomysł rozpoczął się w ogóle od wystawy i wiedzieliśmy, że jeśli wystawa, to będzie u nas w Galerii Okna.
Katarzyna Jaszczuk, koordynatorka wystawy poświęconej historii kabaretu Czart w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
I to od początku było miejsce, w którym planowaliśmy to wydarzenie, a to, że wernisaż przyjął taką formę, czyli takiego spotkania artystyczno-kulturalno-towarzyskiego, to wyszło w trakcie.
To jest takie zjawisko, że ono zasługuje na przypomnienie.
Dariusz Jóźwik, odpowiedzialny za przygotowanie wystawy o Czarcie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie.
Po Piwnicy pod Baranami to jest najdłużej działający kabaret polski. 40 lat. Przez Czarta przewinęło się lekko ponad setka osób. Tu najczęściej przywoływany Szczepanik, Grześkowiak, ale to nie tylko.
Mamy trudne czasy. I tak jak tytuł tej wystawy mówi, w śmiechu wartość, historia kabaretu Czart, uważam, że w śmiechu jest wartość. Że właśnie często w trudnych czasach kabaret w ogóle w Polsce przeżywał czasy świetności. Im gorzej, im trudniej było ludziom funkcjonować, tym bardziej potrzebowali się pośmiać, dobrze się pobawić, oderwać się od tych wydarzeń na godzinę, dwie. I wydaje mi się, że obecnie trochę jest podobnie. Jest jednak coś w dzisiejszych czasach, taka niepewność. I o tym śmiechu, o tej potrzebie komizmu pomyśleliśmy.
Ale upływ czasu jest nieubłagany. Niektórzy mówią, że udało nam się na moment coś z atmosfery takiej kabaretowej skrzesić, bo pomimo scenariusza wcześniej przygotowane, poszło to całkiem swoją drogą. Spontan był żywioł i ktoś nawet, jak słyszałem, krzyknął z widowni: wskrzesić Czarta!
Trzeba przyznać, że wywoływanie duchów w radio jest daleko łatwiejsze. Taśma magnetofonowa
ogromnie tu pomaga.
Dzięki dziennikarce radiowej Krystynie Kotowicz w archiwum radia zachowały się nagrania występów kabaretu i rozmowy z artystami.
Najłatwiejszy do przywołania okazał się duch Kazimierza Grześkowiaka.
Taka moja pieska dola, muszę jechać do Łopola, lecz choć zajęty śpiewaniami, duchem przecież jestem z wami i Czart złemu. Bo bywają grzechy dziwne, palcem na nie nikt nie kiwnie, lecz gdy sprawa śmiechu warta, to za łeb ją i do Czarta. Czart głupocie nie przepuści, Czart brzydocie nie przepuści. Jak się je łop na patłocy, nie płozyje se a już ci. Gdzie do Czarta? Trafiłem bardzo dziwnie, dlatego że właściwie już po pierwszym festiwalu w Opolu, kiedy się tam dostałem jakieś wyróżnienie. A potem zaczęła się bardzo fajna przygoda kabaretowa, bo to było właściwie nieładnie i nieklawo, że ja, który zrobiłem nagrodę na maratonie kabaretowym, nie należałem do żadnego kabaretu, tylko byłem wolnym szczelcem. A tu wreszcie była instytucja, był Tytus Wilski, była tradycja Szczepaników, Łojanów, Berów. No i od razu zrobiło się inaczej, od razu poczułem się wśród swoich, no. I powiem ci, że właściwie dopiero wtedy zacząłem się uczyć kabaretu. La, 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 la.
Teresa Gajkoś, aktorka kabaretu Czart.
Pamięta pani Krystynę Kotowicz z Radia Lublin?
No pamiętam, przychodziła na kabarety, przeprowadzała z nami wywiady, zapraszała nas do radia. No, może akurat kabaret był taką domeną jej zainteresowań, bo szczerze mówiąc to nie pamiętam, przynajmniej w tych programach, w których ja brałam udział, nie pamiętam, żeby jej nie było na programie. Zawsze na gorąco po programie coś chciała usłyszeć. I w ogóle mówię, to jeszcze były też inne czasy, bo te programy były cenzurowane.
Zgodnie z obietnicami, no i profesją, zabrałam się do notowania wspomnień. Przede wszystkim zaprosiłam do mikrofonu pierwszego autora kabaretu Czart, czyli profesora Władysława Ćwika.
No dla mnie to była znakomita odskocznia od tych szarych obowiązków pedagogicznych i naukowych, ale ja zawsze miałem tam troszeczkę inklinacji takich w kierunku tej podkasanej, że tak powiem, nieco twórczości. I dlatego też to dawało mi nie tylko odskocznię, ale tak żyłem pełnią życia. Przed południem i do wieczora jako naukowiec, jako dydaktyk uniwersytecki, asystent, potem starszy asystent, potem adiunkt i tak dalej. A wieczorem szedłem na próbę Czarta, podziemia Czarciej Łapy i tam jako autor przynosiłem teksty i tam czytałem, była pierwsza próba czytana. Autor tutaj obserwował, jak reagują przyszli wykonawcy na te teksty. Tam, gdzie widać było, że trafiały, no to nawet taki mały aplauz. Tam, gdzie spotykało się to z pewnym takim milczeniem, taką pytaniem, wiedziałem, że trzeba doszlifować. Puentę dodać inną, i także były to pożyteczne i dla aktorów, i dla mnie też próby. No i wreszcie próba generalna, to nocą się odbywało. Zapraszaliśmy na nią groźnego przedstawiciela Urzędu Kontroli Prasy i Publikacji Widowisk, cenzora, prawda? I on wtedy wytykał nam jakieś tam uchybienia.
Często trzeba było zmieniać płyty?
Nawet powiedziałbym, że nie tak często. Trafialiśmy na dosyć liberalnych, jak na owe czasy, chyba cenzorów, ale czasem trzeba było. Na przykład dzisiaj krytykuje się prezydenta, prawda, bardzo nieraz dosadnie, a w tamtych czasach, latach
60. Broń Boże, zrobię pierwszemu sekretarzowi.
Też można było czasem krytykować prezydenta. A oczywiście prezydenta miasta. No i to można było. Natomiast kiedy się już dochodziło do nieco wyższych sfer władzy miejscowej, lokalnej, to już było gorzej. Tam już ręka cenzora czuwała na tym. Na przykład był taki numer o muszku elektronowym. Ten muszek elektronowy to było tekturowe pudło, tam wyrysowane wszystkie przyciski i tak dalej. A w środku siedział Derecki Mirosław i odpowiadał na pytania zadawane temu muszkowi. Takie tam epitety wierszowane układał, między innymi denerwowany muszek temu interlokutorowi odpowiedział tak: spływaj, bo się rąbnie ząbek, jak powiada Paweł. I wtedy cenzor mówi: nie, tu już nie można nazwiska dawać. I chodziło się tak, wyłączył muszek i mówił: stop, za wysokie napięcie.
To wyszła inicjatywa z biblioteki. Panie w bibliotece, zresztą w ogóle, któraś chyba pani Kasieńka wpadła na pomysł, że może by tak powspominać dawne czasy. No i gdzieś pewnie jej coś wpadło o kabarecie Czart. Wymyśliła tą nazwę Śmiechu Wartość, zatelefonowała do nas i poprosiła o jakieś materiały, to znaczy, czy mamy jakieś pamiątki z kabaretu. No przeszukałam wszystko, co się dało, znalazłam kilka gazet z artykułami o nas, tu kilka strojów moich wisi z tamtych lat, że to się uchowało, to aż się dziwię. No i spotkaliśmy się tutaj właśnie na terenie biblioteki, no i zaczęły się wspomnienia, grzebanie w zdjęciach, przypominanie sobie, kiedy jaki program był, kto w nim grał. No najbardziej skrupulatną osobą jest Zosia, bo jednak ona takie notatki bogate prowadziła, że... I to jest dzisiaj też taki spontan wielki, bo tu nie ma scenariusza jako takiego. Z Zosią przypomnimy tylko kilka piosenek, nie będziemy robić żadnych scenek, bo potrzebni nam są faceci, no przecież nie będziemy jako kobitki udawać facetów. Także to już będą nieliczne fragmenty z kilku programów. Niestety męska część kabaretu, wszystko już aniołki. Także się to wszystko rozpadło. No, ci żyjący akurat nie są w Lublinie.
Zofia Wronko-Mitrut, aktorka kabaretu Czart.
Od 1961 roku do, no można powiedzieć, do 2000. Czyli jak sobie obliczyłam prywatnie, byłam w 20 premierach. 20 lat poświęcone Czartowi, można by powiedzieć. I jeden rok z moim ukochanym synem, gdzie byłam w ciąży, w dwóch spektaklach. I dało się to pogodzić. Ja jestem po prostu starzem i wiekiem najstarsza. 61 rok, wtedy również był Piotr Szczepanik i myśmy taką piosenkę razem śpiewali. Jest tutaj zdjęcie nawet takie. Jeszcze nie był taką gwiazdą, a ja wtedy zaczynałam właśnie. Pierwsze moje kroki, zaprosił mnie Tytus Wilski, który wyszukał mnie tam wśród wykonawców, amatorów w Kolejarzu. Były wtedy takie mikrofon dla wszystkich, mikrofon w cylindrze. Mariusz Jeliński z radia to również prowadził i Tytus mnie zaprosił do programu. Śpiewałam piosenkę taką nie z Czarta. Gdy ci kot przebiegnie drogę, nie mów, że to pech. Kot ci szczęście przynieść może, jeśli tylko chcesz. No i tak przyniósł, że do tej pory jeszcze śpiewam. Więc to już jest, można powiedzieć, właściwie 60 lat śpiewania na scenie. A ja ze Szczepanikiem śpiewałam taki, na znaną melodię. Hej furmanie, co tak jedziesz ty na koźle, kuń na przedzie, choćbyś cztery kunie miał ty, nie prześcigniesz kosmonauty. Hej wio, heć ta wio, heć ta stary młody jary, hej wio, heć ta wiśta. Prrr. To były takie sekwencje w tym, bo ja jako ta pierwsza zaczynająca, więc miałam piosenkę niezwiązaną z Czartem, ale byłam również w zbiorówkach i to razem śpiewaliśmy jeszcze. To była Kosmiczna Fujareczka, taki był tytuł programu. O, tu mam napisane 61 i drugi rok. Piotr Szczepanik, Zofia Wronko, Jerzy Ber, Leszek Kosiński, Danuta Wójtowicz, Kazio Łojan, Piotr Suchora, a jako akompaniujący Jacek Abramowicz, znany nam kompozytor.
Facet ja śpiewana z fajerwerkiem elektrycznym i strzałami z broni filmowej pod tytułem Dwaj Panowie M.
W saskim ogrom, gdzie trzy bogi nieraz zawzięły ty wiodły spór, który z nich w nowym zagra film jest Staszek Mikulski czy Jan Machul.
Hej, o hej!
Jak te boginie, jeśli która ofiar chce.
Hej, o hej!
Jak te boginie na sposoby biorą się.
Na sposoby biorą.
59, 60 to był przełom. W 60 roku, w lutym już była pierwsza premiera. Dokładnie nie wiemy właściwie, kiedy ten pomysł się zrodził. Przyjmuje się, że pod koniec 59 roku. A ponieważ Kabaret Czart to jest też kawał historii, to jest 40 lat występowania na estradzie, to są kolejne pokolenia artystów, kolejne pokolenia lublinian, którzy z tymi artystami się spotykali w Czarcie i Łapie, to też warto wrócić właśnie do nich, ponieważ oni są nasi, są lubelscy. I jest dużo różnych kabaretów, o których można byłoby mówić, polskich, bo XX wiek to jest w ogóle rozkwit polskiego kabaretu. Ale oni są nasi i oni byli znani też w Polsce, więc no wydaje mi się, że takie zjawisko, które jest naprawdę niespotykane w naszym mieście i które no odchodzi. Siłą rzeczy taka jest kolej losu i my to też widzimy, więc chcieliśmy jeszcze to utrwalić, uchwycić, póki ich mamy, usłyszeć. Może ostatni raz, nie wiadomo. Bardzo są aktualne te teksty, one są jakieś takie ponadczasowe. I nie wiem, czy co jakiś czas wracają podobne problemy, czy zawsze będą, bo tam do tych tematów można też zaliczyć na przykład miłość. Ja w ogóle uwielbiam, jest taka piosenka Romans z prokuratorem, ona jest świetna o tym, że to teraz ta ukochana żona temu panu prokuratorowi daje dożywocie ze sobą. No po prostu coś wspaniałego. I to są takie no, sytuacje, które zawsze będą aktualne, prawda? Jakieś tam właśnie takie rozterki miłosne, czy jakieś takie kłopoty finansowe. No zawsze one się będą powtarzały i myślę, że to jest moc tych tekstów, że one są po prostu uniwersalne. I dzisiaj się ich słucha i one się w ogóle nie zestarzały. Ma się chęć dalej do nich śmiać.
Alcarbone. Król lubelskiego podziemia węglowego.
Przyjechałem tu z obstawą, a obstawę wszędzie mam. I od razu każdy poczuł, kto tu królem, kto jest pan. Nie podskoczy mi nikt w mieście, próżne żale, szkoda słów, bo zadzwonię do Warszawy i poleci kilka głów. Lubię także obiecywać, że ten węgiel będzie wnet. Lubię także pierś nadstawiać, ale nigdy, nigdy grzbiet. Dzisiaj dla was mam podarek, wierny ludu, króla chwal. Węgiel niosę wam apteczny, czyli Carbo Medical.
Dziubaczek nasz Dziuba, który nie chciał się pokazać na scenie. Taki jest niedobry.
Tyle lat minęło, a ja incydentalnie byłem w kabarecie Czar.
Zbigniew Dziuba.
Tak się zdarzało, że były braki kadrowe i zostałem powołany z kabaretu Jeszcz, który gnieździł się tu pod ziemiach Domu Kultury przez spory okres i też sporo sukcesów zanotował. Chętnie przyjąłem propozycję, bo to taki kabaret renomowany, przecież jeszcze i w Czarciej Łapie występowaliśmy. I miałem przyjemność właśnie wtedy spotkać pana Zbigniewa Sztejmana, który oprócz tego, że był moim imiennikiem, był bardzo ciepłym, fajnym facetem i robiliśmy taki numer na scenie. On malował obraz na zamówienie przeze mnie. I tak był cennik, że na przykład dym prosty był tańszy, a dym, bo na pogodę to był prosty, a dym burzowy, taki już zamieszany bardziej, to był droższy. I wygrywaliśmy przy tym mnóstwo fajnych grepsów. Także, no, wspominam bardzo przyjemnie. No i z okazji tego, że się coś o kabarecie Czart mówi, oczywiście przyjechałem, oglądałem swoje zdjęcia z programu tutaj, bardzo miło. Żal tylko, że trochę czasu upłynęło i się zmieniłem. Śmiejemy się teraz właściwie z tych samych rzeczy. Przywar ludzkich, błędów rządzących. To taka tradycja była kabaretu Czart, że zawsze kabaret przemycał pewne treści, których by się nie dało pewnie normalnie puścić na antenie, ale w kabarecie to uchodziło zawsze.
Proszę Państwa, witam również serdecznie ludzi, których ostatnio wywieziono na taczkach. Witam również tych, których ostatnio przywieziono w teczkach. Tak się... Tak się bowiem u nas składa, że ustroje upadają, rządy się zmieniają, a taczki i teczki zostają.
Kazimierz Pawełek, piszący teksty dla kabaretu Czart.
Przecież ja jestem dziennikarzem i to, co nie mogę napisać, to ja sobie to przerabiam później na ten język kabaretu. Czyli wyrażam to w piosence, skeczu, dialogu, monologu i tak dalej. Słuchaj, przecież gdyby teksty były oderwane od życia, od tego, co się zdarzyło wczoraj, dziś, czy co się może zdarzyć jutro, to nikt by nas nie słuchał, mówię o widzach. Nikt by nie przychodził, nikt by się nie śmiał, nikt by nie bił braw. Tekst nawet bywa czasem słabszy, w sensie literackim jakimś. Tak, ale widz spontanicznie reaguje na niego, bo to jest właśnie to trafione, o czym on mówi, co go niepokoi. Co właśnie nurtuje całe miasto, czy nawet szersze kręgi społeczeństwa. I jeśli my z tym wychodzimy, jeśli to jest jeszcze jakoś podane w sposób humorystyczny, dobrze aktorsko wykonane.
Kazio Pawełek pisał takie znakomite teksty. Szkoda, że go z nami nie ma, ale ciągle wspominamy go przez to, że te teksty jego były znakomite. A są w tej chwili też aktualne. Nowicki Ryszard to był założycielem kabaretu Czart i Malinowski. Dwóch redaktorów, którzy założyli właśnie ten kabaret, bo to się zaczęło od Kuriera Lubelskiego.
Oto słowo Ryszarda Nowickiego, jednego z czterech ojców kabaretu Czart, którego także teraz zapraszam do wspomnień.
Do początków Czarta, który powstał właściwie w redakcji Kuriera Lubelskiego, wówczas kiedy redaktor naczelny znęcał się nad naszym tekstem, mówię naszym, bo moim i Andrzeja Malinowskiego, i wreszcie wykrzyknął: to nie jest dziennikarstwo, to jest kabaret. Andrzej Malinowski na to, o nie, kabaret to dopiero będzie. I z tym wyszliśmy i postanowiliśmy zrobić kabaret, obiecując sobie po nim bardzo wiele. Mieliśmy nadzieję, że właśnie nasze teksty będą określały w sposób pełny otaczającą nas rzeczywistość i tu dopiero będziemy mogli wypowiedzieć się na te tematy, których nie mogliśmy poruszać na łamach gazety.
Ależ mnie pan przestraszył, no.
Bo jestem od straszenia. Gdyby nie ja, to by cały magazyn rozkradli.
Magazyn? Panie, a co w tym magazynie? Akumulatory czy ciepłe kalesony?
Panie, skąd tu kalesony? Poglądy się tu przechowuje.
Poglądy? A jakie?
Różne, panie. Różniste. Słuszne i niesłuszne. Ważne i nieważne. Stare i po remoncie. O, zobacz pan, tam leżą na kupie.
O! Ale ich dużo.
A coś pan myślał? Teraz każdy pozbywa się poglądów.
No dobrze, ale dlaczego trzyma się słuszne razem z niesłusznymi?
Panie, co dzisiaj jest niesłuszne, jutro może okazać się słuszne. A za to, co dzisiaj jest słuszne, to jutro można nieźle posiedzieć.
Mimo wszystko tak nie można, przecież na tej kupie to się mogą zepsuć.
Panie, już się z nich gnój zrobił.
A co wy z nimi zrobicie?
A sprzeda się zamiast obornika. Pomidory na nich udają się wspaniale. Kolorek mają piękny.
Dariusz Jóźwik w Czarciej Łapie umawiał się na randki, by z sympatią u boku oglądać występy kabaretu.
Tak, bezwzględnie. Stąd też może z pewnych programów nie wszystko człowiek zapamiętał, wyłobił, kiedy był w towarzystwie płci pięknej. No i ta uwaga była niestety mniej lub bardziej podzielna. Natomiast to były dobre teksty, bardzo dobrzy tekściarze. Znakomita muzyka, głównie Jerzego Malta, Jacka Abramowicza, ale nie tylko. Znakomici instrumentaliści w pewnych momentach, bo grały i nie tylko akompaniament był na pianinie, fortepianie, ale również i byli inni instrumentaliści i znakomici aktorzy. Czasami tekst, kiedy go mamy na papierze, on się nie broni, ale aktor potrafi to zrobić z tekstem, że on uzyskuje dodatkową jakość, wartości naddane. I to rzeczywisty kunszt, z tym, że ja tu nie tak jak to na przykład Kazimierz Pawełek dzielił, że amatorzy i ci, którzy mają dyplomy. Absolutnie, ja w ogóle nie dostrzegałem tej różnicy, kto na etacie jest w Osterwie, a kto nie pracuje w teatrze, jest nazywanym artystą estradowym. W każdym bądź razie to były znakomite zespoły zmieniające się.
W pierwszych programach wykonawcami byli wyłącznie amatorzy, ale już wkrótce, gdzieś tak około 7 edycji, do zabawy włączyli się także profesjonaliści.
Nawet pamiętam recenzję, może i twoją między innymi, że raptem się jakiś estradowy talent objawił w Lublinie, a nazywa się Włodek Wiśniewski. Wtedy Czart był kabaretem aktorskim, teatralnym w jakimś sensie, bo to no, większość kolegów była tylko Zosia Wronko, niezniszczalna dziewczyna, która się wiele uczyła od nas i była taka pojętna. Dziewczyna się bardzo rozwinęła. Ale był Piotruś Suchora, był Henio Sobiechart. No i cementujący ten cały kabaret, który zmuszał nas do uczenia się, do pracy nad tym tekstem. Myśmy nie chcieli, myśmy to oddawali. A Tytus Wilski przychodził, masz w nocy próbę. I tych prób było 15 tutaj, noc w noc, po przedstawieniach. A myśmy wtedy bardzo ciężko pracowali, bez przerwy się grało. I w nocy tu próbę, po dwa przedstawienia i my wpadamy z Piotrusiem Suchorą, biegiem lecimy od teatru, ja biegiem. I tylko my, dobry wieczór Państwu, przepraszamy za 10-minutowe spóźnienie i zaczynał się program. I leciał 2-3 razy. Nauczyłem się bardzo wiele przez te kabarety, bo kabaret to był taki przedsmak telewizji.
Tak na dobrą sprawę, estrada, a wtedy kabaret był przy Estradzie Lubelskiej, estrada się mną zainteresowała, jak zaśpiewałam w Opolu. Byłam reprezentantką Lublina w Opolu, tam jakieś propozycje dostałam, no i tutaj estrada przede wszystkim. Ja mówię, no ale tu studia dzienne, no to jak pani będzie miała tylko czas, to zapraszamy. Jak już mi się znudziło jeżdżenie po Polsce, bo człowiek tylko przychodził, przepakowywał walizki i jechał dalej, no to już chciałam osiąść trochę w domu i posiedzieć. No to się pojawił pan kierownik kabaretu Czart i mówi, ale ja pani proponuję pracę na miejscu, nie będzie pani musiała wyjeżdżać. No faktycznie wychodziło się jak do fabryki. godzina tam 16, autobus, brama krakowska, garderoba albo w piwnicy, albo u pani kierowniczki, no i przygotowanie do programu. A na przykład jak przychodziły jakieś święta, Dzień Kobiet czy coś takiego, no to przecież się grało od 8 rano, 5 kabaretów dziennie, ale to musiały być specjalne okazje.
Przez te 40 lat funkcjonowania działy się bardzo różne rzeczy i czasem były to podróże i migracje artystów, którzy występowali na scenie. Ktoś wyjechał do Warszawy, dostał jakąś propozycję, ktoś wyjechał za granicę, tak jak na przykład pani Danuta Wójtowicz-Tarczydło, która była lekarzem, psychiatrą i miała jeszcze chyba za 2 specjalności, więc dostawała na przykład kontrakt i nie było jej kilka lat. I często zespół się trochę rozsypywał, potem ktoś wracał, szczególnie to był Tytus Wilski, który również podróżował i on był taką osobą, która zbierała tych wszystkich ludzi, dobierała ewentualnie aktorów, jeśli brakowało, szukała obsady i reaktywowała ten kabaret. To jeden powód właśnie. Ale były też te zawirowania historyczne. Były momenty, kiedy nie można było znaleźć finansowania, bo jednak kabarety w tamtych czasach musiały działać pod jakimś szyldem. Musiała to być jakaś instytucja, która będzie patronowała działalności kabaretu. Jeśli jakaś grupa nie miała takiej instytucji, no to nie było dla niej możliwe już działanie. Poza tym też właśnie kwestie finansowe wtedy wchodziły w grę. Ale również, no tak jak wprowadzenie stanu wojennego. Zupełnie zawieszona działalność zespołów artystycznych, również kabaretu Czart, więc te wszystkie powody sprawiały, że on zawieszał swoją działalność, ale zawsze wracał. I wszystkie te powroty były odnotowywane w prasie. Znów mamy Czarta i było wielki zachwyt, bo ludzie znów wracali. Nawet jeśli nie było ich słychać przez 3 lata, 2 lata, to jak tylko pojawiła się wzmianka, że Czart wraca, znowu pełne sale.
Była wtedy wielka gala, we fragach się przewalał, damy w złocie i brylantach wciąż wesoło strzelał szampan.
Poloneza wiódł kapitan, zanim szła borderak świta, naraz krzyknął ktoś w salonie:
statek tonie! Statek tonie!
Danuta Wójtowicz.
No byliśmy 3 programy, to miałam przyjemność reżyserować taki program. I co dalej? Potem było głębokie zanurzenie, a potem była rozmowa kontrolowana.
Tak, wtedy jak telefony były kontrolowane.
Tak, 3 programy. Ale, i wydaje mi się, że właśnie wtedy Czart spełniał swoją wspaniałą rolę. O tym się nie mówi, nie rozdaje się dyplomów ani orderów za to, kiedy w tej szarzyźnie takiej ludzie byli ugnębieni. Przychodzili jednak gremialnie tego Czarta i tam znajdowali uśmiech, odprężyli się. Okazało się, że jednak można się jeszcze odrobinę uśmiechnąć. I właśnie te 3 programy miały taki patriotyczny, powiedziałabym, wydźwięk. Myśmy nigdy po prostu o tym nie mówili, ale to tak było.
Ciągły alarm jest w eterze.
Kto ster bierze? Kto ster bierze?
Taśmy naszego archiwum od ludzkiej pamięci są trwalsze.